To mówi Paryż RFI. Dzień dobry, wtorek 21 lipca. Z dusznego, upalnego, ale powoli już wakacyjnie pustoszującego Paryża witam Państwa bardzo serdecznie, Marek Brzeziński. Za chwilę wiadomości opracowane wspólnie z Katarzyną Zawicką, także autorką magazynu europejskiego Euranet, w którym dzisiaj polecimy do gwiazd. Mowa będzie bowiem o badaniach kosmosu. Nie koniec to latających audycji, bo w magazynie jazzowym Katarzyna Zawicka przedstawi nam Chuck and Patty i dwa utwory Learning How to Fly, albo Uczyć się latać, oraz Europa, czyli jednym słowem koło się zamknęło. Prasę przyjrzeli Piotr Boński i Krzysztof Rutkowski, który zaprosi nas także do odwiedzenia pasażu z Perseuszem. Uchylimy dla Państwa wrota naszych archiwów i zaprosimy do wysłuchania rozmowy z poetą Adamem Zagajewskim. Przygotowaliśmy także kolejną lekcję języka francuskiego. Audycję realizuje Grażyna Chmurska, której od strony technicznej sekunduje Dawid. Tyle zapowiedzi, a teraz pełne wydanie wiadomości RFI z Paryża. Na wstępie skrót najważniejszych wydarzeń dnia. Francja domaga się od Izraela wstrzymania budowy osiedli żydowskich. Unia Europejska ostrzega Izrael przed podejmowaniem prowokacyjnych akcji. W Paryżu przebywa prezydent Egiptu Hosni Mubarak. Rozmowy dotyczą sytuacji na Bliskim Wschodzie i ożywienia inicjatywy Unia dla Śródziemnomorza. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden składa wizytę na Ukrainie. Tour de France wchodzi w decydującą fazę. 16 etap w Wysokich Alpach wygrał Bask Mikel Astarloza. Liderem jest wciąż Alberto Contador. To były najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie, a teraz pełne wydanie wiadomości RFI z Paryża. Unia Europejska wezwała władze izraelskie, aby te powstrzymały się przed podejmowaniem jakichkolwiek akcji w sprawie wschodniej Jerozolimy, które można byłoby poczytać za prowokację. Szwecja, która w tym półroczu stoi na czele Unii, uważa, że za takie właśnie akcje budowę nowych budynków, jak wyburzanie już istniejących i wysiedlanie ich mieszkańców. Szwedzi stwierdzają w swoim komunikacie, że tego typu działania są nielegalne. W Paryżu francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Izraela we Francji, Daniela Szeka, aby przedstawić mu żądanie natychmiastowego wstrzymania przez Izrael budowy nowych osiedli żydowskich we wschodniej Jerozolimie. To drugi od początku tego roku przypadek wezwania na rozmowę ambasadora Izraela we Francji przez Quai d'Orsay. Poprzednie dotyczyło ostrzelania konwoju dyplomatycznego między Izraelem a Strefą Gazy w czasie ofensywy izraelskiej przeciwko Hamasowi. Przed kilkoma dniami także Stany Zjednoczone wyraziły swoje zaniepokojenie budową przez Izrael w niektórych dzielnicach wschodniej Jerozolimy nowych osiedli żydowskich. Waszyngton zażądał od władz izraelskich natychmiastowego wstrzymania tych prac. Żądanie zostało w stanowczy sposób odrzucone przez premiera Izraela Benjamina Netanyahu. Także Rosja skierowała do Izraela apel w tej sprawie. Francuski minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner podkreślił istniejące różnice między Izraelem a Stanami Zjednoczonymi co do izraelskich planów budowy nowych osiedli w tej części Jerozolimy. W Paryżu przebywa prezydent Egiptu Hosni Mubarak. Główne tematy rozmów to ożywienie francuskiej inicjatywy znanej jako Unia dla Śródziemnomorza, która uległa całkowitemu zamrożeniu od czasów ofensywy izraelskiej na Gazę rządzoną przez Hamas. Z pierwszym związany jest drugi temat poruszany przez Sarkoziego i Mubaraka – sytuacja na Bliskim Wschodzie. Prezydent Francji ponowił propozycję zwołania konferencji międzynarodowej w sprawie ożywienia procesu pokojowego. Sarkozy stwierdził, że najwyższa pora coś zrobić konkretnego i zdecydowanego, gdyż traci się czas. Mubarak zapytany o starania Egiptu w kwestii doprowadzenia do zakończenia okresu wrogości między Fatahem i władzami autonomicznymi a Hamasem, odparł, że nie można się spodziewać żadnego przełomu w zbliżającym się miesiącu. Rozmowy przewidziane na 25 lipca zostały przełożone o miesiąc. Słucham Państwa Paryża RFI. Joe Biden, wiceprezydent USA, przybywa z wizytą w Kijowie. Biden zapewnia w imieniu rządu Stanów Zjednoczonych o poparciu Ameryki dla Ukrainy, mimo że stosunki amerykańsko-rosyjskie uległy pewnemu ociepleniu. Wizyta Bidena w Kijowie, jak twierdzi AFP, nie wzbudziła jednak nadmiernego entuzjazmu. Ukraińskie dzienniki nie poświęciły jej artykułów na pierwszych stronach. Niemniej jest to wizyta ważna ze względów politycznych. Pozycja prezydenta Wiktora Juszczenki w ostatnich miesiącach mocno osłabła i ciągłe kłótnie wewnętrzne w byłym obozie pomarańczowych sprzyjają planom Moskwy zmierzającym do odzyskania wpływu na Ukrainie. Sytuacja gospodarcza kraju jest wręcz katastrofalna, a inflacja galopująca. Wybory prezydenckie na Ukrainie zaplanowano na 17 stycznia przyszłego roku. Wedle sondaży Juszczenko ma niewielkie szanse na ich wygranie. W znacznie lepszej sytuacji znajdują się Julia Tymoszenko i Wiktor Janukowicz. Joe Biden w rozmowach z Wiktorem Juszczenko oraz panią premier Julią Tymoszenko kładł nacisk na konieczność porozumienia i zgodnego działania politycznego. by Ukraina wydobyła się, jak stwierdził wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, z paraliżu politycznego. Biden powtórnie wyraził poparcie Stanów Zjednoczonych dla ukraińskich planów przystąpienia do NATO. Wedle sondażu przeprowadzonego przez Kiev Post, anglojęzyczny dziennik ukraiński, 2/3 Ukraińców uważa, że Waszyngton powinien wywrzeć skuteczne naciski na przywódców politycznych w Kijowie, by pracowali wspólnie. We środę Joe Biden odleci do Gruzji. Javier Solana, reprezentant europejskiej dyplomacji, przybył we wtorek do Afganistanu, by wyrazić poparcie Unii Europejskiej dla wysiłku afgańskich przywódców zmierzających do stabilizacji tego kraju w związku ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi zaplanowanymi na 20 sierpnia. Javierowi Solanie towarzyszył specjalny reprezentant Unii Europejskiej do spraw Afganistanu i Pakistanu, Ettore Francesco Secchi. Solana i Secchi przeprowadzą rozmowy z prezydentem Hamidem Karzajem i gronem dyplomatów afgańskich, a także z wieloma kandydatami na stanowisko prezydenta w zbliżających się wyborach. Wizyta obu przedstawicieli dyplomacji europejskiej nastąpiła w okresie największego nasilenia walk w Afganistanie od czasu przegnania talibów w roku 2001. W poniedziałek Javier Solana złożył wizytę w Pakistanie. Obiecał on pomóc Unii Europejskiej dla uchodźców, którzy musieli opuścić swe domy na skutek intensywnych walk armii pakistańskiej z talibami i przebywają w tymczasowych obozach w północno-zachodniej części kraju. Słucham Państwo Paryża, RFI. W Bagdadzie 7 osób zginęło i kilkadziesiąt zostało rannych w wyniku wybuchu 2 bomb podłożonych w dzielnicy Sadr City, bastionie szyitów skupionych wokół radykalnego przywódcy imama Mogdada al-Sadra. Wielu Irakijczyków wątpi w to, czy siły rządowe będą w stanie zapewnić bezpieczeństwo kraju bez pomocy żołnierzy amerykańskich. 30 czerwca oddziały amerykańskie wycofały się z wielu rejonów miejskich, w tym z dzielnicy Sadr City. Wśród komentatorów pojawiają się opinie, że istnieje spora grupa polityków irackich, którym zamachy i przemoc są na rękę, bo może to dla nich stanowić pretekst do podważenia zdolności władz do zapewnienia Irakijczykom pokoju.
20 katolików zostało zatrzymanych przez policję w środkowym Wietnamie w wyniku gwałtownej kłótni dotyczącej terenu należącego do kościoła. Jeden z księży zaświadczył, że policjanci pobili ludzi, niektórych do krwi. Kościół zwrócił się do władz z żądaniem natychmiastowego zwolnienia zatrzymanych i odprowadzenia ich do szpitala. Policja interweniowała w chwili, kiedy 150 katolików rozpoczęło stawianie tymczasowego budynku, w którym miały być odprawiane modlitwy na miejscu kościoła zbombardowanego przez Amerykanów w czasie wojny wietnamskiej. Około 100 policjantów zaczęło rozbierać barak, a kiedy katolicy próbowali im przeszkodzić, policjanci użyli siły. Katolicy chcieli postawić tu budynek, ponieważ muszą modlić się w plenerze. Władze natomiast chciały, aby miejsce to pozostało zabytkiem. Kościół prosił o wyznaczenie innego miejsca pod budowę, nie dostał jednak odpowiedzi na swą prośbę. Od ponad roku wielokrotnie dochodziło do zatarć między władzami Wietnamu i katolikami. Spory dotyczą przede wszystkim ziem, które kościołowi zabrali komuniści, a które uważa on nadal za swoje. Od końca 2007 roku miało miejsce wiele manifestacji w tej sprawie. W ich wyniku wielu katolików trafiło do więzienia za zakłócanie porządku publicznego. Kościół katolicki w Wietnamie jest, podobnie jak inne religie, pod kontrolą władz komunistycznych. Katolicy stanowią silną grupę w tym kraju. Na 86 milionów mieszkańców jest ich ponad 6 milionów.
Rosja i Korea Południowa opracowały nowy program współpracy wojskowej. Dotyczy on serwisu technicznego, w tym naprawy sprzętu już dostarczonego Seulowi przez Moskwę. Południowo-koreański minister obrony kreślił jeszcze szerzej możliwości współpracy dotyczące spraw bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim i w południowo-wschodniej Azji. Obydwie strony ponownie wyraziły zgodny sprzeciw wobec programu atomowego Korei Północnej, która w maju przeprowadziła 2 próbę nuklearną. Tour de France 2009 wszedł w decydującą fazę. 16 etap biegł ze Szwajcarii przez Dolinę Aosty we Włoszech, gdzie wypoczywa papież Benedykt XVI. Przez 2 przełęcze, Wielką i Małą Świętego Bernarda, do Burg Saint-Maurice po francuskiej stronie Alp. Etap wygrał Bask Mikel Astarloza z baskijskiej grupy Euskaltel Euskadi, a liderem wciąż jest Hiszpan Alberto Contador z grupy Astana. Drugi Armstrong, który pokazał, że mimo upływu lat potrafi się zdobyć na wysiłek dogonienia ucieczki, ale z każdym etapem będzie coraz bardziej stromo i coraz trudniej, zresztą nie tylko Armstrongowi. We środę znów Alp, jeden z najtrudniejszych etapów tegorocznego wyścigu. I to były wiadomości RFI z Paryża. Pora dowiedzieć się, co ciekawego napisano w dzisiejszych wtorkowych gazetach. Prasę poranną przejrzał Krzysztof Rutkowski, a Le Monde Piotr Boński.
Czy Obama nie lubi Netanyahu? Tak wynika z artykułów zamieszczonych zarówno w Le Figaro, jak i w Libération. Kość niezgody, osiedla żydowskie na zachodnim brzegu Jordanu i w Jerozolimie wschodniej. Z artykułów zamieszczonych w paryskich dziennikach płynie wniosek, że jeśli premier Izraela będzie się upierał, to Obama obetnie pieniądze. Częściowo, oczywiście, ale jednak. Do napięć pomiędzy Izraelem i Stanami Zjednoczonymi za chwilę powrócimy. Najpierw jednak rzut oka na pierwszą stronę Le Figaro i na wielką fotografię na tej stronie zamieszczoną. Na fotografii trzech uśmiechniętych starszych panów. Armstrong, Aldrin i Collins, załoga Apollo 11. Pierwsi astronauci, którzy zdobyli Księżyc. W poniedziałek spotkali się z Barackiem Obamą w związku z 40. rocznicą szczęśliwego wydarzenia. I powiedzieli jednym głosem: byliśmy na Księżycu, teraz czas na Marsa. Oczywiście to nie oni polecą na Marsa, bo wiek już nie ten, ale może lądowania na Marsie doczekają, kto wie. Prezydent Barack Obama zastanawia się, czy program prezydenta Busha juniora, związany z kolejnymi wyprawami na Księżyc, by satelitę Ziemi uczynić bazą wypadową do dalszych podróży kosmicznych, między innymi na Marsa, utrzymać w mocy. Nawet jeśli dotychczasowy program nie zostanie utrzymany, to projekt lądowania na Marsie do roku 2020, owszem, najwyraźniej pociąga prezydenta USA. A jeśli trzech uśmiechniętych starszych panów, prawdziwych bohaterów nie tylko w Stanach Zjednoczonych, zgodnie twierdzi, że na Marsa lecieć trzeba, to wypada się spodziewać, że astronauci młodego pokolenia na Marsie rychło wylądują. Kość niezgody, czytamy w Liberation, pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Izraelem, nowa kość niezgody, bo wiele innych zostało rzuconych znacznie wcześniej, lecz za każdym razem kości owe pochodzą z niestrawnego dania, które nazywa się żydowska kolonizacja na terenach zachodniego brzegu Jordanu i w Jerozolimie Wschodniej. Najnowsza kość, budowa 20 kwater dla kolonistów żydowskich w centrum dzielnicy arabskiej w Jerozolimie Wschodniej. Waszyngton żąda zawieszenia prac budowlanych. Tel Awiw mówi Waszyngtonowi nie. I to od wielu tygodni. Prawicowy rząd Benjamina Netanyahu odmawia prośbom coraz bardziej stanowczym, formułowanym przez prezydenta Baracka Obamę, by zaprzestać wszelkich konstrukcji tego typu. Ciekawe, że tego rodzaju żądania ze strony amerykańskiej doprowadziły do zjednoczenia różnych i konkurencyjnych ugrupowań izraelskich. Pani Cipi Livni, przywódczyni formacji centrowo-lewicowej, popiera Netanyahu w tej kwestii stanowczo. Jedynie skrajna lewica izraelska, bardzo nieliczna, rozważa możliwość podziału Jerozolimy na część żydowską i arabską. Nie pozwolimy na to, by Żydzi nie mieli prawa budować się i mieszkać w Jerozolimie Wschodniej. Tego rodzaju restrykcje nie są do przyjęcia, powtarza premier Izraela Benjamin Netanyahu. Teren, na którym stanąć ma 20 nowych kwater, został zajęty przez Izrael w roku 1968 i kupiony przez amerykańskiego biznesmena żydowskiego pochodzenia Irvinga Moskowicza w roku 1985. Biznesmen ów współpracuje bardzo ściśle z ultranacjonalistycznym stowarzyszeniem izraelskim Ateret Honanim, starającym się zjudaizować, oczywiście w cudzysłowie, Jerozolimę Wschodnią, wykupuje nieruchomości i tereny budowlane, czytamy w Liberation. Niewykluczone, że prezydent Barack Obama, czytamy z kolei w Le Figaro, obetnie Izraelowi, jeśli będzie się on nadal upierał i nie posłucha jego żądań, miliard dolarów gwarancji bankowych. Obcięcie nie będzie dotyczyło, rzecz jasna, funduszów przeznaczonych na uzbrojenie, ale jednak tego rodzaju niebezpieczeństwo się pojawiło. Cytowany przez paryską prasę jeden z nowojorskich, bardzo poważnych bankierów żydowskiego pochodzenia twierdzi, że Stany Zjednoczone nie mają żadnego interesu zadzierać z Netanyahu z tak błahego powodu, tym bardziej, że są poważniejsze sprawy do uregulowania oraz niebezpieczeństwa groźniejsze. Na razie jednak Obama swoje, Netanyahu swoje. Ciąg dalszy nastąpi.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Zbliżenie amerykańsko-rosyjskie budzi niepokój w krajach byłego bloku sowieckiego. To tytuł jednego z artykułów na pierwszej stronie Le Monde.
Podtytuł zaś, wydrukowany drobniejszą, jakby drżącą z niepewności czcionką, brzmi: wiceprezydent Joseph Biden udał się do Ukrainy i Gruzji, by je uspokoić. Niepokojem powiało w Polsce, Czechach, Republikach Bałtyckich, na Ukrainie i w Gruzji, pisze Piotr Smolar. Ci tradycyjni sojusznicy Waszyngtonu w Unii Europejskiej i w dawnym obszarze ZSRR obawiają się, że staną się ofiarami nowej polityki amerykańskiej wobec Rosji. Podróż wiceprezydenta Bidena na Ukrainę i do Gruzji ma na celu potwierdzenie zaangażowania amerykańskiego na ich rzecz w 2 tygodnie po wizycie Obamy w Moskwie. Jego doradca Tony Blinken zapewnił w ubiegły piątek, że wysiłki USA na rzecz odnowienia stosunków z Rosją nie dokonają się kosztem jakiegokolwiek innego kraju. Tym niemniej przywódcy tych krajów nie korzystają już z bezwarunkowego poparcia Waszyngtonu. Biden miał się spotkać nie tylko z rywalizującymi ze sobą prezydentem Juszczenką i premierem Julią Tymoszenko, nie tylko z liderem opozycji Jankowiczem, ale także z Arsenijem Jaceniukiem, byłym przewodniczącym parlamentu, uważanym za niezależnego kandydata w nadchodzących wyborach prezydenckich. Amerykanie czekają na wybór nowego prezydenta, tłumaczy ukraiński politolog Wołodymyr Fesenko, nie opowiadając się publicznie za nikim. Zresztą Ukraina i Gruzja zeszły na drugi plan w porównaniu z Afganistanem i Iranem. W Gruzji, gdzie po 3 miesiącach manifestacji opozycja zasapała się, prezydent Saakaszwili przyjął bardziej otwarty kurs, by uprzedzić oskarżenia o próbę zagarnięcia całej władzy, z myślą o harmonijnym przekazaniu tejże władzy po zakończeniu kadencji w 2013 roku bez ingerencji rosyjskich. Biden od dawna wyrażał poparcie dla Gruzji, którą odwiedził w czasie wojny w sierpniu 2008 roku. Niemniej władze gruzińskie spodziewają się trudnych rozmów. Ale niepokój rozszerzył się także na te kraje byłego bloku sowieckiego, które wstąpiły do Unii Europejskiej, pisze dalej Piotr Smolar, który przedstawia apel polityków środkowoeuropejskich do Obamy jako akt o wyjątkowym charakterze i wielkim rezonansie, podkreślając, że bezczynność NATO w dniach wojny w Gruzji w 2008 roku wzbudziła silne emocje w tych krajach oraz że instalacja tarczy antyrakietowej przybiera charakter testu wiarygodności Stanów Zjednoczonych w tym regionie. Artykuł wstępny dzisiejszy Le Monde poświęca zabójstwu Natalii Estemirowej, przypominając m.in., że w dzień, w którym została ona zamordowana, opublikowany został właśnie w Rosji raport, w którego redakcja uczestniczyła, a który wskazywał na to, że główni przywódcy rosyjscy, w tym Władimir Putin, mogą ponosić odpowiedzialność za zbrodnie popełnione na północnym Kaukazie. Zabójstwo Natalii Estemirowej rodzi ponownie pytanie o ewolucję polityczną Rosji, gdzie na tle rozbujałego nacjonalizmu mnożą się morderstwa polityczne, oraz budzi pytanie o stopień implikacji przywódców i tajnych służb w spirale przemocy na Kaukazie. Wskazuje się przede wszystkim na Ramzana Kadyrowa, prezydenta Czeczenii z rosyjskiego nadania. Tortury i doraźne egzekucje są tam na porządku dziennym. Mimo tego Kadyrow korzysta ze swoistego immunitetu na Kremlu. Miedwiediew, który wyraził oburzenie z powodu zabójstwa Natalii Estemirowej i obiecał ukaranie winnych, oceni mnie niemniej jako prymitywne i nie do przyjęcia twierdzenie, że Kadyrow lub inni oficjalni przywódcy mogliby być zaimplikowani w zbrodnie. Inaczej mówiąc, konkluduje Le Monde, carte blanche dla Kadyrowa.
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Katarzyna Zawicka.
40. rocznica pierwszego lądowania na Księżycu obchodzona była na całym świecie. Przy tej okazji padły też różnego rodzaju deklaracje dotyczące dalszego podboju kosmosu. Francuska minister szkolnictwa wyższego i nauki Valérie Pécresse uprzedziła jednak, że chociaż Europa będzie aktywnie uczestniczyć w tym podboju, to jednak nie będzie w tych działaniach samodzielna. To przedsięwzięcie zbyt kosztowne.
Alors, l'exploration de l'espace, c'est évidemment le rêve de...
Podbój kosmosu to oczywiście marzenie wszystkich ludzi i oczywiście wszystkich Francuzów. Podbój kosmosu zostanie z pewnością podjęty. Stany Zjednoczone, skupione wokół prezydenta Obamy, będą pracować zgodnie ze swą doktryną w kwestii badania i lotów załogowych. A miejsce Europy w tym wszystkim? Europa i loty załogowe? Myślę, że Europa nie może odmówić sobie udziału w tej wielkiej przygodzie, jaką są loty załogowe w przestrzeni kosmicznej. Jesienią spotkamy się wszyscy w Pradze, władze, aby o tym dyskutować. Europa nie może nie brać w tym udziału, ale jednocześnie nie może tego robić samodzielnie. To zbyt kosztowne i zbyt wielkie obciążenie, zarówno pod względem naukowym, jak i technologicznym. Możemy jednak wziąć udział w międzynarodowej przygodzie kosmicznej ze Stanami Zjednoczonymi, z Rosją i o tym właśnie będziemy rozmawiać jesienią w ramach Rady do Spraw Przestrzeni Kosmicznej.
I c'est de cela que nous parlerons à l'automne dans le cadre du Conseil Espace.
Europejska polityka kosmiczna została ujęta w rezolucji zatwierdzonej przez Radę do Spraw Przestrzeni Kosmicznej, Radę Ministrów ESA, czyli Europejskiej Agencji Kosmicznej i Radę do Spraw Konkurencyjności Unii Europejskiej. Jednocześnie opracowana została wersja Europejskiego Programu Kosmicznego. Parlament Europejski przyjął 20 listopada 2008 roku rezolucję w sprawie europejskiej polityki kosmicznej, w jaki sposób przybliżyć przestrzeń kosmiczną do Ziemi. Rezolucja porusza wszelkie aspekty podróży kosmicznych, zarówno te naukowo-badawcze, jak i turystykę kosmiczną oraz jej skutki. Parlament zgodził się z Radą Europejską, że do obecnych priorytetów należy wdrożenie programów Galileo i EGNOS oraz GMES Copernicus. Unia i ESA współpracowały ze sobą od dawna. Współpraca ta jednak została znacznie zacieśniona po podpisaniu w 2003 roku tak zwanego porozumienia ramowego. Dzięki niemu udało się opracować spójną politykę kosmiczną, która pozwoli spełnić ambicje i aspiracje kosmiczne Europy, a to z kolei przyczyni się do wzmocnienia pozycji Europy na arenie międzynarodowej. Polityka kosmiczna przyczyni się również do rozwoju przemysłu i badań naukowych, do jak najlepszego wykorzystania technik satelitarnych oraz technologii kosmicznych. Podstawowe założenia europejskiej polityki kosmicznej to lepsza koordynacja cywilnych programów kosmicznych ESA, Unii Europejskiej i ich państw członkowskich, poprawa koordynacji między programami cywilnymi a wojskowymi, rozwijanie technik satelitarnych, rozwijanie badań naukowych i technologii, zagwarantowanie niezależnego dostępu do przestrzeni kosmicznej, utrzymywanie konkurencyjności europejskiego przemysłu kosmicznego, zapewnienie spójności polityki kosmicznej z polityką zagraniczną Unii. A jakie stanowisko zajmie Francja na jesiennym spotkaniu w Pradze? Posłuchajmy jeszcze raz wypowiedzi francuskiej minister szkolnictwa wyższego i nauki Valérie Pécresse.
La France dira, nous voulons participer à l'aventure de l'exploration.
Francja powie, chcemy uczestniczyć w załogowych lotach kosmicznych, chcemy w nich uczestniczyć nie po to, żeby polecieć na Księżyc, ale żeby dotrzeć jeszcze dalej, do Marsa, ponieważ jest to planeta, która znajduje się bardzo blisko Ziemi, na której być może istnieją formy życia. I to właśnie jest dzisiaj ważne w lotach załogowych, dotrzeć jeszcze dalej, odkryć Marsa.
L'exploration spatiale habitée, c'est d'aller encore plus loin, d'aller à la découverte de Mars.
RFI, Radio France Internationale.
Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
Na zachodnich krańcach, za granicami świata, na dalekim zachodzie, po stronie nocy mieszkały trzy maszkary. Dwie maszkary były nieśmiertelne, Steno i Aureale. Trzecia była śmiertelna i zwała się Meduza. Zamiast włosów na głowie miały węże. Miały też wielkie kły, podobne szablom dzika, miedziane szpony, złote skrzydła. Ich oczy błyszczały. Bogowie byli młodsi od tych maszkar. Ktokolwiek napotkał ich wzrok, Bóg lub człowiek, zamieniał się w kamień. Król Argos, Arkizios, miał bardzo piękną córkę, którą kochał do szaleństwa. Nazywała się Danae. Wyrocznie orzekła, że jeśli Danae urodzi chłopca, wnuk zabije dziadka. Król kazał zamknąć córkę w piwnicy o spiżowych ścianach. Zeus posiadł Danae w postaci złotego deszczu. Tak narodził się Perseusz. Król płakał, poszedł na brzeg morza. Kazał zamknąć Danae i dziecko w drewnianej skrzyni. Kufer kazał rzucić do morza. Kufer zaplątał się w sieci pewnego rybaka. Rybak zajął się matką i wychował syna. Tyran Polidexes zawziął się na Danae i pożądał jej ciała. Perseusz powiedział, że podaruje tyranowi głowę maszkary z obliczem kobiety, jeśli odstąpi Danae. Perseusz wziął włócznie, tarczę, miecz, hełm i ruszył w stronę śmierci na zachód. Otrzymał 7 środków magicznych. Skrzydlate sandały, czarodziejski sierp i sakwę, jedyny ząb i jedyne oko Grai, czapkę niewidkę ze skóry psa boga śmierci i tarczę. Od kiedy kobiety z twarzą otrzymał wskazówki, co począć z kobietą bez twarzy. Perseusz postanowił, że trzeba do groty Maszkar wtargnąć nocą, wygładzić tarczę do połysku. Dlatego Perseusz nie spojrzał on faz na meduzę, gdy zmierzył się z nią w grocie. Posłużył się w nocy tarczą jak zwierciadłem. Perseusz odbił jej obraz. Przerażona rzekła: nie widziałeś mnie, zagrałeś podstępnie, ale ja ci dziękuję. Moje martwe oblicze nie tylko zachowa swą moc, ale ty ją powiększysz, mnie zabijając. Moje oblicze przynosiło śmierć tym, co je widzieli. Ty mi rzucisz w twarz moją własną śmierć. Boję się, że jeszcze pożałujesz swego czynu. Zastanów się jeszcze. Jestem twarzą kobiet, której nie znasz. Spójrz na mnie. Perseusz, ciągle odwrócony, powiedział Meduzie: nie myślę, bym kiedykolwiek zechciał spoglądać na śmierć. Perseusz z głową odwróconą w stronę dna groty ustawił zwierciadło, by widzieć cień ciała, i zamierzył się sierpem. Obciął głowę kobiecie, obliczu kobiety. Po omacku wepchnął głowę do sakwy i zaniósł ją w darze bogini miasta Ateny, która umieściła ją pośród Egidy. Ordinatur contenat rumpat. One są trzy, powiadał Izydor Sewilli. Pierwsza, by snuć, druga, by tkać, trzecia, by pruć. Trzy są moire czarodziejki, bo trzy są nakazy fatalne. Trzy są fata, bo trzy są czasy. One kręcą nitki w palcach. Przeszłość jest tym, co wkręcone nawrzeciono. Teraźniejszość jest tym, co w palcach. Przyszłość jest wełną w kądzieli. Dlaczego one są kobietami? Ponieważ mężczyźni nie rodzą kobiet. Ponieważ kobiety i mężczyźni są rodzeni przez kobiety. Dlaczego bogini nie ma twarzy, twarz kobiety z twarzą kobiet? Bo to pierwsza twarz. Na trzy kobiety dwie są na zawsze nieśmiertelne. Na trzy kobiety dwie są zawsze matkami. Dlaczego kobiety stają się matkami? Dlaczego kobiety rodzą dzieci? Matki rodzą dzieci, żeby wypychać śmierć z łańcucha pokoleń. Przekazują palącą palce pałeczkę, rozgrzaną do białości w piecu żywota. Przekazują to, co je przeraża. Przekazują obraz tego, co nie może być widziane en face. Zasłaniają dolną twarz, która nie ma twarzy. Powierzają pieczę nad krzykiem coraz młodszym, ponieważ same nie mają już na tyle odwagi, by znosić piekło, ponieważ nigdy nie stało im chęci, by przerwać krzyk wieszczący śmierć. Ojcowie przekazują imię, które samo przez się nic nie znaczy. Tkają słowami. Kobiety zrzucają ciężar śmierci na dziecinne plecy, na dzieci rodzone w bólu, w rozwarciu ust, w krzyku. One przekazują początek. Ojcowie przekazują imię. Matki przekazują wrzask.
International.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Adam Zagajewski, jeden z najwybitniejszych polskich poetów współczesnych, od 1981 do 2002 roku mieszkał w Paryżu. W 2002 roku wrócił na stałe do Krakowa. Jest członkiem redakcji Zeszytów Literackich, laureatem Nagrody Wilenika w 1996 roku i Nagrody Adenauera w 2002. Prowadził gościnnie warsztaty poetyckie w Studium Literacko-Artystycznym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Wykładał na Uniwersytecie w Houston w Stanach Zjednoczonych. Obecnie prowadzi wykłady na Uniwersytecie w Chicago. Przypominamy Państwu dzisiaj rozmowę Anny Rzeczyckiej, nagraną z nim w 2002 roku, tuż przed jego powrotem do Krakowa.
Próbuj opiewać okaleczony świat. Pamiętaj o długich dniach czerwca i o poziomkach, kroplach wina rozy. O pokrzywach, które metodycznie zarastały opuszczone domostwa wygnanych. Musisz opiewać okaleczony świat. Patrzyłeś na eleganckie jachty i okręty. Jeden z nich miał przed sobą długą podróż. Na inny czekała tylko słona nicość. Widziałeś uchodźców, którzy szli donikąd. Słyszałeś oprawców, którzy radośnie śpiewali. Powinieneś opiewać okaleczony świat. Pamiętaj o chwilach, kiedy byliście razem w białym pokoju i firanka poruszyła się. Wróć myślą do koncertu, kiedy wybuchła muzyka. Jesienią zbierałeś żołędzie w parku, a liście wirowały nad bliznami ziemi. Opiewaj okaleczony świat i szare piórko zgubione przez drozda i delikatne światło, które błądzi i znika i powraca.
Autorem wiersza, który słyszeliśmy przed chwilą, jest wybitny polski poeta, eseista, krytyk i prozaik Adam Zagajewski. Czytał Marek Brzeziński. Poemat ukazał się w New Yorkerze w kilka dni po zamachach na Manhattan i przyniósł autorowi ogromne uznanie i sympatię Amerykanów. Adam Zagajewski w Stanach Zjednoczonych jest już dobrze znany. Spędza tam część roku, prowadząc na Uniwersytecie w Houston cykl wykładów. Wydał tam także kilka swych dzieł. Dotychczas do Houston polski poeta, współautor głośnego manifestu literackiego z 1974 roku Świat nieprzedstawiony, autor 8 zbiorów poetyckich, jednej powieści oraz 4 szkiców, członek zespołu zeszytów literackich, niedawno laureat literackiej nagrody Fundacji Adenauera, dojeżdżał z Francji, gdzie zamieszkał w 1982 roku po 2-letnim stypendium w Berlinie Zachodnim. Od najbliższej zimy punktem startu do USA będzie już jednak nie Paryż, lecz Kraków, dokąd Zagajewski postanowił powrócić na stałe. Oficjalne pożegnanie Adama Zagajewskiego z Francją odbyło się w Instytucie Polskim w Paryżu. Postanowił pan powrócić do Polski po 20 latach pobytu we Francji. Co pan we Francji w Paryżu zostawi? Czy, za czym będzie pan tęsknił?
Po 19 latach, jeszcze nie ma 20. Zostawię miasto, które bardzo lubię i podziwiam, bardzo piękne. Zostawię kilku przyjaciół żyjących i kilku nieżyjących już, tak jak Czapski czy Jeleński. Zostawię dużo dobrych lat, bo to były dobre lata dla mnie. Także to nie jest wyjazd z powodu nieszczęścia, tylko dla zmiany, dla powrotu do domu. Co jeszcze zostawię? Zrozumiem to dopiero w Krakowie, bo to tak jest z wyjazdami, z podróżami, że dopiero na końcu tej podróży widzi się, co się opuściło. Ale to bardzo, bardzo dużo dla mnie znaczy Paryż, na pewno.
Czy Paryż coś zmienił w pańskiej twórczości?
Chyba tak, ale może nie sam Paryż, a życie w Paryżu. Paryż, czy poezja francuska współczesna, chyba nie, bo nie czuję dobrego kontaktu z nią. Ale pewien, nie wiem, może pewna przestrzeń paryska, pewna swoboda, pewien rodzaj istnienia wielkomiejskiego, europejskiego. Może się czegoś nauczyłem, na pewno się nauczyłem i skorzystałem z tego w jakiś sposób.
A czy były rzeczy, które pana drażniły w Paryżu, których pan nie znosił?
No, Paryż jest...
W Paryżu czy w życiu francuskim, w społeczeństwie francuskim?
No to nie chcę się na takie wielkie wody tutaj wypuszczać, ale no Paryż jest trudnym miastem, bardzo właściwie niegościnnym. To znaczy jest, ofiarowuje piękne widoki i ulice, ale w sensie ludzkim to nie jest łatwe miasto. Ja myślę, jako ktoś, kto ma doświadczenie też amerykańskie, czy trochę niemieckie, nawet trochę szwedzkie, to muszę powiedzieć, że Paryż tutaj w sensie takim ludzkim jest najtrudniejszy. Jest coś w naturze paryżan, bo to nawet nie jest chyba francuskie, tylko paryskie. Pewien rodzaj absolutnej akceptacji przybyszów bez ciepła. Znaczy, proszę, poradźcie sobie. I to oczywiście nie jest łatwe. Można to lubić, można... I przez długi czas to lubiłem, ale troszkę się to znudziło, muszę powiedzieć.
Czuł się pan obco jednak mimo wszystko?
No w tym sensie, że tak, ja myślę, że Paryż jakby nie ofiarowuje akceptacji. Właśnie pozwala żyć, umierać i pracować, pozwala pracować. Ale jakby, no, na przykład moje pobyty amerykańskie są o wiele cieplejsze, w sensie przyjaźni, w sensie... Także akceptacji przez pisarzy amerykańskich. Pisarze francuscy, paryscy są bardzo na dystans. Także to jest jakby zupełnie inna sytuacja.
To jest może też kwestia miejsca poezji we Francji, w Stanach Zjednoczonych, w Polsce. To bardzo różne recepcje poezji w tych trzech krajach.
Tak, na pewno. Na pewno we Francji poezja prowadzi bardzo skromną egzystencję. W Ameryce jest przynajmniej wielka tęsknota za tym, żeby poezja była obecna i ta tęsknota czasem się realizuje. No a w Polsce wiemy, że jednak wciąż poświęca się poezji dużo uwagi. Myślę, że na pewno także i to tu odgrywa rolę, że poezja w życiu francuskim ma bardzo skromne miejsce.
Wraca pan do Krakowa. Czy będzie pan nadal kontynuował swoją pracę wykładowcy w Stanach Zjednoczonych, w Houston?
Tak. Będę co wiosnę, w Teksasie to jest wiosna, w Polsce zima. Będę przez jakiś czas jeszcze jeździł do Teksasu.
W Stanach Zjednoczonych jest pan bardzo popularny, zwłaszcza ostatnio po wierszu, który się ukazał w jednym z pism, prawda, po 11 września.
Mój wiersz ukazał się w takim trochę już legendarnym wydaniu New Yorkera, zaraz po ataku na World Trade Center w Nowym Jorku, co sprawiło, że z dnia na dzień nagle zyskałem nowych czytelników i dostałem różne listy i e-maile. Także oczywiście nie ma porównania z Francją, bo we Francji poezja odgrywa inną rolę. Poezja jest czymś niesłychanie prywatnym, bardzo sekretnym. Nawet kiedyś dowiedziałem się, że właściwie trzeba się trochę wstydzić czytania poezji, że poezja jest czymś tak niemal wstydliwym we Francji. Ani w Stanach Zjednoczonych, ani w Polsce tego nie ma. Poezja czym, ale wstydliwą chorobą nie jest.
Wiele rzeczy zostało pańskich przetłumaczonych na francuski. Czy możemy powiedzieć, że wszystko?
Nie, wszystko nie. Zresztą są takie rzeczy, których ja sam nie chciałbym tu jakieś młodzieńcze, wczesne książki, ale sporo, tak, bardzo sporo. To jest zasługa wydawnictwa Fayard i jego bardzo dynamicznego, że tak nie lubię słowa dynamiczne, ale nic innego mi teraz nie przychodzi do głowy, dyrektora, który się nazywa Claude Durand i który kiedyś jeszcze w latach 80. zaprzyjaźnił się jakby z tym, co ja piszę i bardzo mi wiernie towarzyszy. Tak. Ale te książki nie mają specjalnego tutaj odbioru, także to jest, tym bardziej podziwiam właśnie wydawnictwo Fayard, że nieustraszenie kontynuuje tę działalność.
A w Stanach Zjednoczonych co zostało przetłumaczone z pańskiej twórczości?
Wyszły 4 tomy wierszy, 3 tomiki i teraz ostatnio taki grubszy, wiele tom wierszy wybranych. I wyszły też 3 tomy szkiców. Znaczy Solidarność i Samotność, 2 miasta i W cudzym pięknie. Także nie powieści moje wczesne, z czego bardzo jestem zadowolony, bo ich nie lubię, tylko to, na czym mi zależy.
Mówił pan, że przez jakiś czas będzie pan wykładał w Houston, a to znaczy, że myśli pan o zakończeniu wykładów. Studenci będą zrozpaczeni.
Nie, zupełnie o tym na razie nie myślę, tylko przez jakiś czas, no bo w końcu nic nie jest wieczne, ale tak, no jak na razie, jak to jest coś na dłuższą metę. To tylko takie było metafizyczne zastrzeżenie, bo nigdy nie wiadomo.
Ten kontakt z młodymi ludźmi wiele panu daje.
Tak, bardzo to lubię. Mamy tam świetnych studentów, bardzo utalentowanych i żarliwych i mających ambicje. To jest trudne, samo prowadzenie zajęć, zwłaszcza, że to nie jest mój język, ale są bardzo duże nagrody, że tak, duża satysfakcja, która się bierze głównie z kontaktu z ludźmi, którzy są młodzi, utalentowani i pełni zapału.
A czego pan by chciał ich nauczyć przede wszystkim?
Właściwie to nie wiem. Chciałbym, żeby byli mądrzy i żeby pisali dobre wiersze i żeby byli niezależni, żeby się nauczyli niezależności od mody intelektualnej, żeby próbowali stanąć na własnych nogach.
Mówił Adam Zagajewski. Posłuchajmy na zakończenie dwóch jego najnowszych wierszy. U stóp katedry i Grecy. Czyta autor.
Kiedyś w czerwcu, pod wieczór, wracając z drugiej wyprawy i mając jeszcze w świeżej pamięci zapach kwitnących drzew Francji, żółte pola i ciemno-zielone platany, które biegły szybko przed samochodem, siedzieliśmy na krawężniku stóp katedry i rozmawialiśmy półgłosem o katastrofie, o tym, co nadejdzie, o nieuniknionej grozie. I ktoś powiedział, to jeszcze najlepsze, co możemy teraz zrobić. Rozmawiać o nicości w tak potężnym cieniu. Chciałbym może być współczesnym Greków, rozmawiać z uczniami Sofoklesa, doznawać powagi tajnych misteriów. Ale kiedy się urodziłem, żył jeszcze i panował pospolity Gruzin i jego ponure policje i teorie. To były lata żałoby i pamięci, lata trzeźwych rozmów i milczenia. Radości było bardzo mało. Tylko niektóre ptaki nie wiedziały o tym, niektóre dzieci i drzewa. Na przykład jabłonka przed naszym domem beztrosko otwierała w kwietniu białe kwiaty i wybuchała ekstatycznym śmiechem.
Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
W paryskim klubie Duc de Lombard odbyły się koncerty duetu Tuck and Patty. To nasi starzy znajomi, wielokrotnie już o nich mówiliśmy, ale są tak świetni, że nigdy dość. W niewielkiej, intymnej salce paryskiego klubu atmosfera zdecydowanie sprzyja słuchaniu ciepłego głosu Patty Cathcart.
Watch the ocean rise, say your sad goodbyes. don't be shy. Go ahead and cry. There's a light to guide, and you're really on your way. Now you're learning how to fly. Now you are flying, rising, floating, sailing on this blissful ocean. Everything you always wanted, now you're learning how to fly.
Występy duetu odbywały się w ramach festiwalu Jazz Legends. Tak Andres znany jest ze swojej znakomitej technicznie i łatwo rozpoznawalnej gry na gitarze. W czasie wszystkich koncertów daje odpocząć swojej towarzyszce i gra kilka utworów solo. Tym razem przeprosił publiczność za swoją minę. Powiedział: wiem, że mam bardzo dziwną minę i poważną, jak gram, ale w ogóle to jestem człowiekiem bardzo szczęśliwym i wesołym. Za chwilę znowu będę miał taką minę, bo będę grał, ale ja tu jestem w pracy, a państwo możecie mieć szczęśliwe miny. No i tak też się stało. i Patti są częstymi gośćmi w Paryżu. Najwyraźniej lubią to miasto. W tym roku obchodzą oni 30. rocznicę wspólnego życia, tak na scenie, jak i w życiu prywatnym. 30 lat temu Patti dobiła do grupy, w której grał, tak i tak to się zaczęło. Państwo Andres postanowili uczcić tę rocznicę w Europie. Trasę koncertową rozpoczęli występami we Francji. 3 i 4 lipca byli w Niemczech, potem Austria, Włochy, Luksemburg, potem znowu Niemcy i znowu Włochy, tym razem długie Włochy i we wrześniu powrót do Stanów Zjednoczonych. Duet, o ile to w ogóle jest możliwe, jest coraz bardziej zgrany, o czym możecie Państwo przekonać się, słuchając nagrania pochodzącego z ich ostatniej płyty I Remember You.
Was it in Tahiti? Were we on the Nile? Long, long ago, sailing out, I recall that I saw your smile.
I tak oto nasza audycja dobiegła końca. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Życzę spokojnego, miłego wieczoru. Do usłyszenia.
A 5 dans la cuisine face à l'évier, face à la mer. Week-end en Bretagne, c'est mon anniversaire. Où sont les assiettes? Où sont les couverts? Elles sentent pas un peu bizarre, les frères? Encore debout, riche d'huîtres à ouvrir. Ce qui nous fait 72 bonnes raisons d'avoir des points de suture. Les filles sont dans le salon parce qu'ailleurs c'est masculin. Où sont les féministes quand il s'agit de s'ouvrir les mains? Bon anniversaire, petit trentenaire. Et le temps passe d'hier en demain. Ça me tragique, ça me cruel, mais j'y peux rien. Même les pompiers, au regard souffrant sur un calendrier, n'ont rien de rassurant. Voilà, c'est fait, je les ai soufflés, ces putains de bougies. Je suis pas amer, j'ai juste les nerfs, j'ai pas dormi. Comme vous avez tous annexé les jolies chambres d'amis, j'ai somnolé deux heures façon trappeur sur le tapis. C'est parti pour la balade sur la plage. Le sable dans les chaussures, ça me gêne, ça me démange. J'ai mis quatre pulls, pourtant j'ai froid. En plus, ils bruinent et j'ai mal au ventre. C'est officiel, les frères, elles étaient pas fines. Bon anniversaire, petit trentenaire. Et le temps passe. Hier en demain, ça me tragique, ça me cruel, mais j'y peux rien. Même les pompiers, au regard si franc, sur un calendrier, n'ont rien de rassurant. On entame l'éternel foot tout bidon, avec des poteaux de but en blouson. On va discuter le score en crachant nos poumons, et jurer de s'arrêter et de fumer pour de bon. J'ai besoin d'être seul, je marche face à l'océan, pour faire le point au contact des éléments. Mais tout ce que j'en conclus, je dois pas être un poète, c'est que ça doit être chiant, très chiant d'être une mouette. Bon anniversaire, petit trentenaire. Et le temps passe d'hier en demain, ça me tragique, ça me cruel, mais j'y peux rien. Même les pompiers, au regard si franc, sur un calendrier, n'ont rien de rassurant. Il était un foie, deux reins, trois fois rien, qui prenait sa tête dans ses mains, minuscule, terrien, ou pas grand-chose.